Przed nami czas audycji Szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do liturgii Słowa 27 niedzieli zwykłej. Poprzez ten czas naszego dzisiejszego spotkania, poprzez to spotkanie ze Słowem Bożym, przeprowadzi nas ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski, siły na ten czas wnikania w Słowo Boże, zaprzyjaźniania się ze Słowem Bożym, a przede wszystkim życia tym Słowem w prozie dnia codziennego.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, wołam przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dach. Rozpal serce łaską swą. Duchu Święty, ogniu życia, rozprosz mroki w sercu mym. Duchu Święty, z deszczem łaski zlej swoją miłość, radość, pokój. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Duchu Święty, wołam przyjdź. W łasce mocy dotknij nas. Duchu Święty, Ty z miłości dar, rozpal serca łaską swą. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Potrzebuję Ciebie jak spragniona ziemia deszczu. Potrzebuję Ciebie jak ożywczej wody. Potrzebuję Ciebie, abyś Ty żył we mnie. Potrzebuję Ciebie, Duchu Święty.
Dwudziesta siódma niedziela zwykła roku A w naszej liturgii to kolejna niedziela, w której słuchamy o winnicy pańskiej. To szereg przypowieści, które czytamy z Ewangelii Mateusza. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu czytaliśmy przypowieść o gospodarzu, który szukał pracowników do swojej winnicy. To był rozdział 20 Ewangelii Mateuszowej. Z kolei ostatnia niedziela to ta króciutka przypowieść o ojcu, który zaprasza dwóch swoich synów, aby pracowali w jego winnicy. Jesteśmy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. W tej niedzielę kontynuujemy lekturę Ewangelii Mateusza, kontynuujemy lekturę rozdziału 21, w którym znowu pojawia nam się obraz winnicy. Winnicy, do której nieustannie i niestrudzenie zaprasza nas jej właściciel, pod którego obrazem ukrywa się tutaj oczywiście Bóg. Winnicy, w której, aby pracować, potrzeba decyzji życia także, jak mówiła o tym ostatnia przypowieść. Winnicy, która jest pięknym i uniwersalnym obrazem najpierw Izraela, a potem Kościoła. w szczególny sposób w Ewangelii Janowej. Tę winnicę Bożą, Kościół, do którego każdy z nas jest wezwany, aby w nim pracował i aby w nim żył, widzimy dzisiaj w trzech pięknych odsłonach. Księga proroka Izajasza ukaże nam tę winnicę, Kościół, jako obiekt szczególnej Bożej miłości. To winnica ukochana przez Pana, o którą On się bardzo szczególnie troszczy, a kiedy odchodzi od Niego, także karze ją. W drugiej odsłonie nasza winnica, Kościół, ukaże nam się jako, także w odniesieniu do życia chrześcijanina, jako pełna pokoju. W Kościele Bożym, według Pawła, ma panować pokój. On jest darem dla Kościoła, darem dla poszczególnych wierzących, ale także dla wspólnoty. Darem, który przewyższa wszelki umysł. No i wreszcie ta winnica w trzeciej odsłonie w Ewangelii Mateuszowej właśnie ma wydawać dobre owoce. To jest bardzo mocny imperatyw, który pojawia się w tym nauczaniu Jezusa przez przypowieści. Winnica ukochana przez Pana, winnica pełna pokoju, winnica wydająca dobre owoce, owoce w swoim czasie. I ja w tej winnicy, moje życie oddane na służbę Panu, moje życie nie bezczynne, stojące, pasywne, ale w którym pracuję dla Królestwa Bożego. To temat 27 niedzieli zwykłej.
Przygotujmy sobie Pismo Święte, jeśli tylko mamy taką możliwość, aby wspólnie rozważać. Pierwsze czytanie jest czytaniem zaczerpniętym z proroka Izajasza, 5 rozdział, werset od 1 do 7. Izajasz, 5 rozdział, werset od 1 do 7. Drugie czytanie jest zaczerpnięte z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, 4 rozdział, wersety od 6 do 9. 4 rozdział od 6 do 9. I Ewangelia według świętego Mateusza, 21 rozdział, wersety od 33 do 43. 21 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, 33 do 44 werset. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na rzeznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl, pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykopał. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie je dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenia, by ją stratowano. Zamienię ją w pustkowie. Nie będzie przycinana ani podlewana, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy.
pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza wysłuchaliśmy właśnie przepięknego fragmentu tak zwanej pieśni o winnicy. Jesteśmy w jednej z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Ksiąg także najdłuższych, bo składa się z 66 rozdziałów. Księga ta dzieli się na trzy części, właściwie ukrywa się za nią trzech autorów. Nasze czytanie pochodzi z części pierwszej, czyli z tej, która według tradycji i według także współczesnych badań przypisywana jest historycznemu pierwszemu Izajaszowi, prorokowi, który żyje w drugiej połowie VIII wieku. Prorok Izajasz w tej pierwszej części zawiera bardzo wiele gróźb. Pierwsza część właściwie tych 39 rozdziałów to często groźby, napomnienia, ostrzeżenia skierowane pod adresem Izraela i mało tu charakteryzujących pozostałe części pocieszeń. Izajasz stosuje w tej części także mnóstwo przepięknych obrazów literackich, żywych opisów i metafor i tym właśnie charakteryzuje się piąty rozdział, który czytamy w dzisiejszej liturgii. Elementy ostrzeżenia, ale także bardzo poruszające elementy i obrazy miłości znajdujemy w pieśni o winnicy, którą Izajasz zapisuje w piątym rozdziale swojej księgi. Pochodzi prawdopodobnie z początku jego działalności i tu także odbija się ta groźba i ostrzeżenie charakterystyczna dla pierwszych rozdziałów Izajaszowych. Izajasz, przywołując obraz winnicy, ilustruje nim głęboką więź między Bogiem i Izraelem. Mówi także o sporze tych dwóch, Boga i Izraela. Wejdźmy krok po kroku w ten tekst, żeby odkryć zasadniczą prawdę, którą chcemy przez to pierwsze czytanie zauważyć i pogłębić, czyli jak ta winnica, która przedstawia się w dzisiejszej liturgii niedzielnej, jest miejscem ukochanym przez Pana, jest Jego szczególną własnością, w którą On wkłada tyle trudu i tyle swojej miłości. Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o winnicy, tak zaczyna się piąty rozdział księgi Izajasza. Dosłownie chcę zaśpiewać mojemu ukochanemu, umiłowanemu pieśń o jego winnicy. Hebrajskie edit może znaczyć właśnie przyjaciela, ale może także opisywać taką postać bardzo szczególnie umiłowaną. To jest jedyny przypadek w Starym Testamencie, kiedy Boga nazywa się wprost ukochanym, bo to słowo odnosi się zazwyczaj do ludzi, do pokolenia Benjamina w Księdze Powtórzonego Prawa 33:12, czy do całego Izraela w Jeremiasza 11:15. Jedidiasz, umiłowany przez Pana, to jest imię nadane przez Boga Salomonowi w drugiej Księdze Salomona w 12 rozdziale. Prorocy będą mówić o Bogu jako małżonku Izraela. Obraz ten pojawi się także w Księdze Pieśni nad Pieśniami, ale tylko Izajasz ma odwagę nazwać Boga wprost swoją miłością, ukochanym Izraela. I od tak pięknego obrazu małżonka Izraela, miłości proroka i miłości całego narodu wychodzi właśnie ta pieśń. Opowiada o winnicy i opowiada o tym, ileż Bóg wkłada trudu i miłości w to, żeby ona była piękna i wydawała dobre owoce. My słyszymy o tym, że została założona na żyznym pagórku, okopana, oczyszczona z kamieni, zasadzono w niej szlachetną winorośl, w środku buduje się wieże, tłocznie, no i oczywiście oczekuje na to, że wyda ona dobre owoce. Pan, ukrywający się tutaj pod obrazem gospodarza, okopał swoją winnicę, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl. Przede wszystkim w Izraelu, który jest pustynny oczywiście i potrzeba włożyć dużo siły w to, żeby winnice wydawały dobre owoce, oczyszczano zbocza wzgórz z kamieni, wykorzystując je do wyrównania terenu. W ten sposób także zapobiegano wysuszeniu ziemi i dopiero potem sadzono winnice. Okopywanie, pielenie było tam nieustannie potrzebne i służyło eliminowaniu chwastów, które odbierały glebie wilgoć. A więc, żeby ta winnica nie stała się pustynią, Pan właśnie otacza je kamieniami, dba o to, żeby była tam woda i żeby nie mnożyły się chwasty. Bóg, ukrywający się tutaj pod obrazem budowniczego, buduje wieże, wykuwa kać, buduje szałasy i wieże strażnicze, przydatne zwłaszcza w porze żniw, aby winogrona można było wytłaczać na miejscu, buduje się kadzie, nie narażając owoców na zniszczenia. Więc Pan także robi wszystko, żeby ta winnica była bezpieczna. I wreszcie spodziewa się, że wyda winogrona, ale ona wydaje cierpkie jagody. Więc wszystkie te zabiegi, o których mówiliśmy, służyły temu, żeby gleba dookoła winnicy miała odpowiednią wilgoć. Jeśli jej brakowało, obroce po prostu były cierpkie, a Izajasz opisuje wprost, że były one bezwartościowe. Bałusz. To taka rzecz, która pojawia się tylko u proroka Izajasza i opisuje się nią. Można opisać cierpkie winogrona, ale też bezwartościową, uderzającą, zdumiewającą rzecz. Septuaginta powie wprost, że tym, co wydała winnica ukochana przez Pana, były nie tyle cierpkie jagody, co akanta, czyli po prostu ciernie. A więc mąż, Bóg mąż, który tyle zainwestował w swoją winnicę, czuje się zdradzony. To wynika także z tej pięknej pieśni. Jego miłość i troska, z jaką uczynił wszystko, żeby jego winnica była piękna i owocowała, jego miłość zostaje odrzucona i nie jest to nowy obraz. Ta zdradzona miłość Boża stanowi motyw przewodni księgi Ozeasza, pojawia się u Jeremiasza w rozdziale 2 i 3, czy u Ezechiela, rozdział 16 i 23. To jest także jeden z ulubionych motywów prorockich. Prorocy lubią porównywać przymierze z Bogiem do więzi małżeńskiej. Zdradzony Bóg wzywa na świadków swojej krzywdy samych winowajców, czy mieszkańców Judy i Jerozolimy, do których Izajasz kierował swoje orędzie. Zamiast zwrócić się do Pana, oni szukają sojuszów gdzie indziej, na przykład w tych czasach z Egiptem. Zamiast sprawiedliwości w mieście jest coraz więcej ucisku najuboższych i rozlewu niewinnej krwi. Wznosi się z niego okrzyk, Septuaginta odda go przez kraugę, czyli taki krzyk uciskanych, krzyk potworny, krzyk rozpaczy, caak, tym słowem hebrajskim się go opisuje. Bóg jest niezwykle rozczarowany tą swoją winnicą, pyta, co jeszcze miałem jej uczynić? To jest pytanie, które odnajdujemy także w historii Dawida i Natana w drugiej księdze Samuela w 12 rozdziale. Co jeszcze miałem ci dać? Pyta Bóg przez proroka Natana, wielkiego króla Dawida, po grzechu z Batszebą. Dałem ci wszystko, dałem ci królestwo, dałem ci żony, dałem ci bogactwo, a ty nie mogłeś uszanować żony Uriasza Hetyty, musiałeś ją sobie przywłaszczyć, przecież dałbym ci jeszcze więcej, gdybyś mnie poprosił. Więc ta zraniona miłość Boga sugeruje, że obfitość, jaką obdarzył Izraela, mogła być jeszcze większa. W swojej hojności Bóg mógł im dać jeszcze więcej, mógł uczynić jeszcze więcej, chociaż tu sugeruje się, że uczynił już bardzo dużo. Cóż jeszcze mógł im dać? Dlaczego są tak niewdzięczni? A więc co zrobi Pan? Tym, którzy ślepo ufają w tę jego pobłażliwość, w przymierze, które rozpostarł nad nimi, Bóg zapowiada rozebranie murów i ogrodzenia winnicy. To samo Bóg zapowiada ustami Ozeasza, Jeremiasza i Ezechiela swojej niewiernej małżonce. Małżonka Izrael traci swoje ozdoby, zostaje wydana na pastwę obcych i bogów, których wykochała, ukochała, oni ją odrzucą. Pan rozbierze jej mur, co przypomina kobietę obdartą z godności i opieki męża. Nie oznacza to jeszcze, że Jerozolima zostanie zniszczona. To zniszczenie przyjdzie za 100 lat od czasu, kiedy Izajasz wygłasza te przepowiednie, ale dzieje się coś znacznie bardziej tragicznego w swoich konsekwencjach. Jerozolima traci swojego małżonka, traci mur ochronny, traci mur Bożej miłości. Pan, który tak wiele z miłości zainwestował w swój lud, nie może znieść tego, że nie wydają dobrych owoców. Pyta, co jeszcze miał im uczynić, a jeśli są tak niewdzięczni, postanawia odebrać na jakiś czas, dodajmy, swoją miłość, żeby się opamiętali.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie umysły, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami.
W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy trzy wersy zaledwie z przepięknego listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Przypomnijmy, że kiedy Paweł pisze ten list, to jest ważne dla zrozumienia przesłania o radości, o której mówi tu Paweł, i o modlitwie dziękczynienia. Kiedy Paweł pisze ten list do mieszkańców Filipii, jest pod strażą pretorianów w gwardii cesarskiej stacjonującej w pałacu rzymskiego gubernatora. Straż ta ma za zadanie nadzorować wykonanie kary wymierzonej Pawłowi. Paweł jest w więzieniu. Więzienie to nie ma bardzo surowego reżimu, bo Paweł może otrzymywać wieści z Filipii, przyjmuje gości, wysyła swoich współtowarzyszy z listami. I widać tutaj ożywioną wymianę informacji, co sugeruje, że być może Paweł jest wówczas w więzieniu w Efezie. Niemniej jednak ważne jest to właśnie miejsce, ponieważ za chwilę usłyszymy, że Paweł mówi o winnicy pełnej pokoju. Taki jest piękny temat, jaki moglibyśmy nadać temu czytaniu, kiedy sam znajduje się w więzieniu. Część, którą czytamy dzisiaj, to czwarty rozdział listu do Filipian. To jest tak zwana pareneza autobiograficzna, albo prościej rzecz ujmując, takie wezwania, w których Paweł prosi i zachęca wspólnotę do tego, żeby przyjęła go jako swój przykład do naśladowania. I to nie jest żadna megalomania ze strony Pawła, ale zasadniczo przebija z niego pewność, że we własnym życiu odbija obraz Chrystusa ukrzyżowanego, a kiedyś także oby zmartwychwstałego. Naśladując apostoła, Filipianie mogą być pewni, że kroczą drogą Chrystusową. I tego wymagano od nauczycieli w starożytności, filozofów, oczywiście także od pasterzy Kościoła. Więc dzisiaj słyszymy czytanie, które składa się z trzech części: wezwania do porzucenia trosk. Nagrodą za to właśnie jest pokój Chrystusowy. Po drugie, Paweł wzywa Filipian, wspólnotę chrześcijańską, żeby skupiła swoje myśli na tym, co prawdziwe, czyste i szlachetne. No i wreszcie przynagla ich do wprowadzenia w życie jego nauki. Nie martwcie się. Takie słowa Paweł kieruje do swojej wspólnoty. O nic się już nie martwcie. W każdej sprawie prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Pamiętajmy, Paweł pisze to z więzienia, a więc sam jest w trudnym położeniu. Sam wykazuje tę radość, do której zachęca wspólnotę, i sam także oczywiście ukazuje postawę, w której nie zamartwia się swoją ani teraźniejszością, ani przeszłością. Paweł wzywa wspólnotę, żeby nie niepokoiła się rzeczami, doświadczeniami, także trudnymi tego świata. Merimnao, podobne wezwanie, może pamiętamy, Jezus kieruje do swoich uczniów. W Ewangelii Mateusza słyszymy, że uczniowie mają nie zamartwiać się o swoje utrzymanie, odzież, jedzenie, dzień jutrzejszy. Nie powinni, to jest szósty rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 25, 31, 34. Uczniowie także nie powinni martwić się tym, co będą mówić prowadzeni przed sędziów, namiestników, królów z powodu Jezusa. To jest z kolei dziesiąty rozdział Mateusza, bo Duch Święty przyjdzie im wówczas z pomocą, tak jak przychodził z pomocą Pawłowi. Więc może chodzić o kontekst więzienia, może chodzić także o kontekst, w którym chrześcijanie mają dawać dobre świadectwo i nie martwić się o to, skąd ono przyjdzie, bo Duch podpowie im to dobre świadectwo. Może chodzić o bardziej ogólny kontekst życiowy, w którym chrześcijanie, zamartwiając się zbytnio, tracą okazję do tego, aby żyć Bożą łaską i Bożą miłością, Bożą opatrznością. Co ciekawe, to słowo merimnao, merimna, ten rdzeń, pojawia nam się także w przypowieściach jezusowych, w których mówi się o chwastach i cierniach, o ułudzie bogactwa i o różnych zmartwieniach tego świata, które właśnie zaduszają, dosłownie, pnigo, Słowo Boże w nas. A więc nie martwcie się, żeby nie stracić Bożego powietrza, żeby nie stracić tego Bożego tlenu, żeby Słowo Boże nie zginęło pośród tych zmartwień. Nie martwcie się nawet, jeśli przytrafiają wam się trudne rzeczy, ponieważ w tym wszystkim jesteśmy blisko Bożej miłości, jesteśmy Jego ukochaną winnicą. Pan zatroszczy się o nas. I dziękujcie za wszystko Bogu, mówi święty Paweł. W położeniu, w jakim Paweł się znajduje, czyli w więzieniu, pamiętajmy, wzywa Filipian do nie tylko do modlitwy prośby, ale także do modlitwy dziękczynienia. Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, Eucharisteo. Dzięki temu dziękczynieniu serce Filipian ma się rozszerzyć i dzięki temu właśnie dziękczynieniu w ich sercu ma zamieszkać ten pokój, który przewyższa wszelki umysł, ma strzec ich serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Starożytni stoicy praktykowali medytacje, różnego rodzaju zabiegi, ćwiczenia logiczne, które miały przynieść pokój duszy, wolność od strachu, pragnień i złych emocji, ale kluczową rolę odgrywał w nich zawsze rozum. To on miał przekonywać resztę człowieka, że nie powinna się niepokoić. Dla Pawła oczywiście ten pokój ma wymiar rozumny także i te ćwiczenia są dobre i możemy je praktykować, ale dla Pawła pokój to coś znacznie więcej niż spokój umysłu. To jest pierwszy dar zmartwychwstałego. To jest pełnia życia i Bożego błogosławieństwa. To jest także dar, który przychodzi razem z darem ducha, jak będzie o tym mówił Paweł w liście do Rzymian 5-8, pozwalając skupić się na Panu i wszystkim, co godne, sprawiedliwe i czyste. A więc pokój, który obiecuje Paweł, a który towarzyszy modlitwie dziękczynienia, no to pokój Boży, pokój, który oznacza pełnię Bożej miłości i błogosławieństwa. On mieszka w nas, przewyższając wszelki umysł, jak mówi Paweł. To jest taki dialog z filozofią antyczną, która właśnie umysł ustawiała jako pierwszy element zdobywania tego wewnętrznego pokoju. Paweł mówi, nie, to jest mało. Umysł jest wciąż niedoskonałym narzędziem zdobycia tego Bożego pokoju. Służy mu, ale ten pokój przychodzi razem z modlitwą i darem ducha. Razem z modlitwą i darem ducha przychodzi także wszystko, co godne, sprawiedliwe, czyste i miłe. To duch daje nam siłę do tego, żeby te rzeczy, cnoty w swoim życiu praktykować. No i to wreszcie duch daje nam siłę do tego, żeby naśladować Chrystusa i świętego Pawła, który jest naśladowcą samego Pana. A więc nie martwcie się i dziękujcie, żeby wypełnił was pokój Boży. Winnica Pana ma być pełna pokoju, różna od świata zabieganego i goniącego za różnego rodzaju zaszczytami, karierą, wielkością. Różna od świata, w którym tyle niepokoju, strachu, lęku o samych siebie, o bliskich, o przyszłość. Wierzących w winnicę Pana wypełnia pokój Boży, którego świat dać nie może, a którego dawcą jest Święty Duch.
Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy? Co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą dawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami.
Tej niedzieli słuchamy także kolejnej Ewangelii, która mówi o winnicy, kolejnej przypowieści Jezusowej o winnicy. Winnicy, która w Ewangelii przedstawiona jest jako miejsce, które ma wydawać dobre owoce. Tych dobrych owoców Pan w sposób szczególny od nas oczekuje. Przypomnijmy, że 21 rozdział, w którym znajdujemy przypowieść o winnicy, rozpoczyna się od opisu wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a więc to jest ten ostatni czas ziemskiego życia Pana. Jezus kieruje swoje kroki do świątyni, wyrzuca stamtąd sprzedających, uzdrawia chorych i niewidomych. Po nocy spędzonej w Betanii wraca do świątyni i tam naucza w przypowieściach, dyskutując z faryzeuszami i saduceuszami. To jest 21 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie znajdujemy właśnie dwie przypowieści. Jedną wysłuchaliśmy poprzedniej niedzieli o dwóch synach. Dziś słuchamy kolejnej przypowieści z tego rozdziału o przewrotnych rolnikach. Przypomnijmy, że przypowieść, parabole, to szczególny gatunek literacki, po którym rozpoznajemy Jezusa. On zakodowuje prawdę o Królestwie Bożym i wyraża ją w języku życia codziennego. Jezus naucza jak prawdziwy rabin, chce nas wprowadzić w ten świat swoich opowieści, żeby postawić nas także przed jakąś decyzją. A więc to nie są historie dla opowiadania samych historii. Przez opisywanie Królestwa Bożego językiem życia codziennego Jezus ukazuje także, że to Królestwo Boże jest już obecne wśród nas, ukrywa się już tutaj. Jezus oczywiście w dzisiejszej Ewangelii nawiązuje do pieśni o winnicy z Księgi Izajasza, kiedy opowiada przypowieść o gospodarzu, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Więc to jest nawiązanie wprost do 5 rozdziału Księgi proroka Izajasza, w której to przypowieści Jezusowej będzie ukrywała się właściwie podwójna prawda historyczna, bo ta przypowieść streszcza historię zbawienia od wybrania Izraela przez posłanie do nich proroków i syna, ale ukrywa się w niej także bardzo uniwersalna prawda o nas, Kościele, o człowieku także jako winnicy, który ma wydawać dobre owoce. Gospodarz, czyli oikodespotes, ten, który zakłada winnicę, to oczywiście sam Pan. Winnica to naród wybrany, królestwo Jahwe, rolnicy to Izrael w tej pierwszej warstwie historycznej, później także Kościół. Bóg posyła do swojej winnicy sługi, czyli proroków, posyła także swojego Syna Chrystusa. Więc Pan opowiada tutaj o swoim odrzuceniu przez swoich także rodaków i o tym, co po tym odrzuceniu także nastąpi. Historia rozpoczyna się od tego, że gospodarz zakłada winnicę i wyjeżdża. Bóg oddala się apodomeo, czy to od Izraela, czy to od naszego ludzkiego świata po stworzeniu, co sugeruje bardzo piękną prawdę. On traktuje tę swoją winnicę, nas, Izraela, także Kościół, tych, których wybiera, ziemię, którą stwarza, także jako do pewnego stopnia swój dom. To greckie słowo apodomeo oznacza właśnie wyjechać w świat, opuścić swój dom. On jest Bogu bardzo bliski i ta winnica, i ten świat jest Jego tak naprawdę także. jest jego stworzeniem. I oczywiście oddala się tylko na pewien czas, żeby powrócić, oddala się tylko i wyłącznie, no powiedzmy, w naszej ludzkiej percepcji, bo wciąż on pozostaje Bogiem, Bogiem bliskim. Zobaczcie, że ten gospodarz nieustannie posyła także ludzi do swojej winnicy, kontaktuje się z nią i można powiedzieć, że ma na nią także baczenie, ma na nią oko. Jako pierwszych Bóg posyła do swojej winnicy Izraela sługi, które mają odebrać należny plon. Ci słudzy, duloi, mogą być odczytani tutaj jako prorocy, których Bóg nieustannie w historii posyłał do Izraela. Ci słudzy prorocy mają zebrać owoc, karpos nawrócenia, owoc dobrych uczynków, miłości, oczywiście także zachowywania prawa. Bóg oczekuje od swojego narodu, od swojej winnicy dobrych owoców nawrócenia, ale sługi, które posyła, spotykają się z odrzuceniem, są zabijani, kamienowani. Nawet jeśli Bóg posyła ich więcej, licząc na to, że Izraelici nawrócą się, także tych kamienują i zabijają. To jest pierwszy etap historii zbawienia, opisywany w tejże właśnie przypowieści, w której mamy obraz proroków posyłanych przez Pana, nieprzyjmowanych i prześladowanych przez Izraela. I rzeczywiście, jeśli prześledzimy sobie księgi prorockie, widać tam, ilu z nich, łącznie z największymi, mierzyło się z ogromnymi problemami. Tradycja mówi o prorokach o prorokach zabijanych, oczywiście kamienowanych, na przykład o Jeremiaszu, który ginie podczas drogi do Egiptu. A więc pierwszy etap to Izrael odrzuca proroków, których posyła Pan, a którzy wołają o to, żeby naród wydawał dobre owoce, żeby był wierny przymierzu z Bogiem i przestrzegał Jego prawa. Więc kiedy zostają odrzuceni prorocy, Bóg posyła swojego Syna, Chios, co jest aktem ogromnego zaufania z Jego strony. Aktem bardzo odważnym, ale także bardzo ryzykownym. Jezus, Syn Boży, u kresu swojej misji widzi, że Jego nauczanie i osoba są obiektem sprzeciwu, tak jak byli obiektem sprzeciwu prorocy. W Ewangelii Mateusza i we wszystkich Ewangeliach właściwie Pan zapowiada swoim uczniom kres. To, że będzie ukrzyżowany przez starszych ludu i arcykapłanów, zostanie przez nich zabity, ale także zmartwychwstanie. A więc jest świadom tego tragicznego finału misji dziedzica Syna Bożego, który opowiada ta przypowieść. Właściwie tutaj Chrystus opowiada swoje życie. Życie, w którym zostanie On, Syn, zamordowany przez swoich, przez robotników winnicy, którzy widząc dziedzica, chcą odebrać mu dziedzictwo. Uzurpują sobie prawo do tego Bożego dziedzictwa. Jezus to dziedzic, kleronomos. Bóg udzielił ziemi obiecanej Izraelowi jako dziedzictwa, także kleronomos. To był jego dar, który oni co prawda musieli zdobywać, ale wciąż w Księdze Powtórzonego Prawa mówi się wyraźnie, ja wam daję te ziemię w pierwszym rozdziale. Chrystus to jest prawdziwy właściciel ziemi obiecanej. Nowy Testament będzie mówił o tym, że on wprowadza nas, list do Hebrajczyków, do prawdziwej ziemi obiecanej. A więc kto zabija Chrystusa, nie może przywłaszczyć sobie jego dziedzictwa, bo do tego dziedzictwa wchodzi się dzięki niemu i razem z nim. Bardzo pięknie będzie opisywał to Paweł, który mówi, że dzięki duchowi staliśmy się współdziedzicami z Chrystusem, ale nigdy sami, nigdy bez niego. Kiedyś będziemy do niego podobni podczas naszego zmartwychwstania i odziedziczymy wówczas w Królestwie Bożym pełnię chwały. Ale wszystko to z Nim, wokół Niego skupieni i oczywiście dzięki Niemu, nigdy sami. A więc ci, którzy uzurpując sobie dziedzictwo, zabijają dziedzica, pozbawiają się także chwały nieba, dziedzictwa i synostwa Bożego. Więc zapowiada się tutaj odrzucenie Jezusa, ale to niestety nie jest koniec, bo konsekwencją tego odrzucenia będzie zburzenie winnicy. Pan, czyli Kyrios, w pewnym momencie przybywa. Jezus pyta, co ma uczynić ten Pan, kiedy przybędzie? Co ma uczynić z tymi rolnikami? I tu słuchacze odpowiadają oczywiście, że no, zasługują tylko i wyłącznie na to, żeby ich wytracił i oddał winnicę w dzierżawę innym. Kyrios, czyli Pan, przybędzie. Nie tylko na końcu czasów. Odrzucenie Syna ściąga na niewierny Izrael także różnego rodzaju karę, zagładę, którą zapowiada Jezus. Fizycznie można powiedzieć, że ta kara, czy też No, tragedia ziści się podczas zdobycia Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku. To wówczas winnica Pana zostanie zniszczona i dalej także w trakcie II wojny żydowskiej 132-135. Izrael zostanie fizycznie rozebrany, także ten mur stracą prawo, aby nazywać się owocującą winnicą Pana, także ponieważ oderwali się, jak mówi Paweł, od prawdziwego mesjańskiego krzewu winnego, a więc stają się takimi uschłymi latoroślami. Ale to jest, nie jest jeszcze oczywiście ostatni etap historii zbawienia. Paweł mówi o tym, że kiedy nadejdzie pełnia czasów i pełnia pogan wejdzie właściwie do kościoła wrócą także i wejdą do wspólnoty zbawionych także Izraelici, Rzymian 11. Tymczasem jednak mamy czas kościoła. Ten, którego odrzucili, czyli kamień węgielny, stanie się kamieniem wiążącym budowlę nowej wspólnoty, szerszej, która oczywiście zaprasza także Izraela. To jest budowla kościoła. Winnica tu wchodzi w nowy etap, staje się obrazem kościoła. Jezus zapowiada ten nowy etap, w którym Izrael otwiera się na pogan, Królestwo Boże przyjmuje ich w swoje podwoje, a kościół właśnie ma być złożony z Izraelitów i z pogan. Ale warunek jest ciągle ten sam. Bóg ciągle oczekuje, żeby ci, którym powierzy teraz winnicę, wydawali dobre owoce. Owoce w swoim czasie, jak to się mówi, kairos. A więc Królestwo Boże należy do tych, którzy wydają dobre owoce. Nie wystarczy być synem Królestwa, nazwać się nim, tak jak robili to Izraelici, czy czasami jak robimy to my. Bo Pan od swojego ukochanego ludu, od Izraela i od Kościoła oczekuje dobrych owoców nawrócenia. Z tym imperatywem zostajemy bardzo mocno wybrzmiewającym u końca naszej lektury dzisiejszej Ewangelii. Czas na podsumowanie naszej liturgii słowa. Widzieliśmy dzisiaj winnicę, która jest obrazem Izraela i Kościoła, ukazaną w trzech odsłonach. Po pierwsze, winnica to miejsce, przestrzeń, wspólnota ukochana przez Pana. Pan tak wiele dla niej zrobił. Opisuje to prorok Izajasz, powtarza te obrazy praktycznie Jezus. W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy ukochanymi Pana. On bardzo wiele trudu włożył w to, abyśmy byli Jego wspólnotą, wydającą dobre owoce. Z miłością troszczy się o nas, chroni, zapewnia wilgoć, zasadził w nas szlachetną winorośl, posyła nam swojego ducha, daje wszystko, abyśmy wydawali dobre owoce. Więc myślmy o tej miłości Pana, patrząc na Kościół i na samych siebie, na nasze życie, z jaką On zainwestował tak wiele w nas. Ma prawo także oczekiwać dobrych owoców. I ta Boża inwestycja, wszystkie te dary, one motywują nas, ale także uzdalniają do wydawania tych dobrych owoców. Nie jesteśmy jako ukochana winnica Pana zdani na siebie. Bóg chce i może uczynić jeszcze więcej, jeśli tylko tego potrzebujemy. Ta winnica ma być pełna pokoju, jak mówi to święty Paweł, wzywa nas do tego, abyśmy nie martwili się zbytnio, także w trudnościach, jakich nie oszczędza nam życie, ale powierzali je Bogu w modlitwie i z dziękczynieniem. Dzięki temu nasze serca wypełni pokój, którego ten świat dać nie może. Pokój, który przewyższa wszelki umysł. Winnica naszego życia, winnica Kościoła, to miejsce, gdzie odnajdujemy pokój serca i to miejsce, które powinien wypełniać pokój, a my jesteśmy wezwani do tego, żeby być także jego budowniczymi. No i wreszcie wydawanie dobrych owoców. To jest rola winnicy. Bez tych dobrych owoców, samą wiarą, którą praktykujemy w naszym wnętrzu, której nie widać także na zewnątrz, nie jesteśmy ani wiarygodną winnicą Pana, ludem Pana, ani nie jesteśmy miłą mu winnicą. To znaczy on oczekuje owoców, ani przymierze nie chroniło Izraelitów przed tym, że nie wydawali tych owoców, ani chrzest nie chroni tego, kto wchodzi do kościoła, jeśli nie wydaje owoców dobrych uczynków. Raz jeszcze, czynimy to dobro dzięki Bogu, dzięki Jego duchowi, a więc nie jesteśmy tutaj zdani tylko i wyłącznie na siebie, ale ukochana winnica Pana, winnica pełna pokoju, to także winnica wydająca dobre owoce, do których Bóg wzywa nas w tej liturgii.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Poprzez liturgię słowa 27 niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy do wspólnej refleksji nad słowem, które usłyszeliśmy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Wraz z nami, przypomnijmy, jest ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współtworzenia dzisiejszego naszego spotkania w ramach audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Na zegarach 3 minuty po godzinie 19. Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony, halo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam wspaniałego prelegenta zapytać na kanwie dzisiejszych czytań. Pan Bóg tak wiele w nas zainwestował. My tak wiele możemy. No a owoce są najczęściej marne. Dlaczego? Bóg zapłać.
A kto pyta?
Barbara Zbańska.
Pani Barbara, pozdrawiamy, oddajemy głos księdzu profesorowi.
Bóg zapłać. Bardzo dobre pytanie, bardzo życiowe pytanie. Często patrząc na siebie rzeczywiście z frustracją mówimy sobie, że można by więcej tych duchowych, bożych owoców wydawać w swoim życiu. Niektórzy w ogóle nie słuchając głosu Bożego, jakby ich nie wydają. My też walczymy o tę świętość i wciąż jesteśmy trochę jak pustynia bardziej, prawda, niż ta owocująca winnica. Może z doświadczenia własnego, ale także odwołując się do doświadczeń mistrzów duchowych, takich jak święty Paweł, mógłbym powiedzieć, że tym, który decyduje o tym wydawaniu dobrych owoców w nas, jest Duch Święty. Paweł w liście do Galatów wymienia całą rzeszę tych owoców: dobroć, łagodność, cierpliwość, opanowanie, miłość, przebaczająca. W 5 rozdziale listu do Galatów słyszymy taki cały katalog cnót, które przychodzą od Ducha i razem z Jego obecnością w nas. On modli się w nas, On obdarza nas tym nowym życiem w Chrystusie i On także prowadzi nas tymi drogami Bożego życia. Może często zbyt ufamy sobie albo zbyt wielki nacisk kładziemy na tą naszą pracę nad własnym życiem, tylko i wyłącznie nasz trud wkładany w Jego doskonalenie, a za mało zapraszamy także tej obecności w naszym życiu trzeciej osoby, która praktycznie, jak mówi święty Paweł właśnie, no, odpowiada za nowe życie chrześcijanina. No, więc zamiast frustrować się i kolejnymi próbami, jakby być może także upadać ciągle w grzechu i wyrzucać to sobie, otwierajmy się bardziej na działanie Ducha. Zapraszajmy Go także, aby przemieniał nasze serce, życie, aby dawał nam doświadczyć dobrych owoców, czynów, ale także cnót, które rodzą się w nas z jego towarzystwa. Żeby nas uczył także chrystusowego myślenia, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Żeby po prostu upodabniał nas do Chrystusa, bo właściwie cała filozofia, jeśli można tak powiedzieć, życia chrześcijanina polega na upodabnianiu się do Pana. Często to jest droga trudna oczywiście dla nas ludzi, droga upadków także, bo my nie mamy tej chrystusowej natury nieskażonej grzechem, że często środowisko i otoczenie nie pomaga w tym, żeby wydawać dobre owoce. Ale to jest naturalne jakby ta walka duchowa i ciągłe mimo wszystko doświadczanie swojej słabości jest wpisane w nas i będzie do końca życia. Duch pozwala to znosić także bez upadania na duchu, bez takiego właśnie chrześcijańskiego defetyzmu, czy też smutku, który wkrada się w nasze serca. To jest pierwsza osoba taka i pierwsza rzeczywistość, na którą bym zwrócił uwagę. Natomiast drugą, myślę, w wydawaniu dobrych owoców szalenie ważne jest także, oprócz oczywiście ascezy i wymagania od siebie także do jakiegoś stopnia, słuchanie Słowa Bożego. Właściwie z tego słuchania, które nas obmywa, oczyszcza, umacnia, zasiewa te dobre pragnienia, rodzi się także dobre życie. Wystarczy sobie przypomnieć tę przypowieść także o siewcy, którą znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych. To ziarno posiane na ziemię, która może być bardzo różna, wydaje różne owoce, spotykają go różne koleje losu, to ziarno Słowa Bożego, ale tam, gdzie rzeczywiście padnie na serce, które chce słuchać, wydaje nawet stokrotny owoc. To są ci, którzy przypominają Jezusa w Jego słuchaniu słowa, ta dobra, żyzna ziemia. Więc słuchanie słowa, Duch Święty, oczywiście sakramenty pomagają także w wydawaniu dobrych owoców. No i traktowanie tych trudności, nawet naszych upadków, jako szkoły pokory, przez którą także zdobywamy tę najcenniejszą z naszych cech, która zbliża nas do Pana. Bardzo dziękujemy za to pytanie, bo on naprawdę jest świetny, jest takie bardzo życiowe. No i myślę, dzielimy to doświadczenie, każdy z nas.
Dziękujemy. Ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej. Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z archidiecezji łódzkiej. I właśnie dla mnie to jest dziwne, że właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie przecież dokładnie znali wszystkie pisma prorockie. I no, spotykali się z Jezusem, Jezus też im bardzo dużo tłumaczył i jednak nie przyjęli Go, odrzucili Go. No, wiem, że to było w planie zbawczym Boga już jakby postanowiono od dawna, ale jednak no, oni chyba nie mogli tego zrobić ze względu na to, żeby nie chcieli się podzielić po prostu władzą. Tak mi się wydaje, że właśnie, że władza zaślepia czasami. No i też drugie takie myśl moja poszybowała, jak słuchałam tych rozważań, że właśnie skojarzyło mi się z takim krzyżem XVI-wiecznym, gdzieś widziałam w jakimś kościele, że Jezus tą winnicę swoją założył na krzyżu, bo tam były takie jakby girlandy tej winorośli z krzyża do ziemi i chyba z ziemi do krzyża, że nasza winnica wyrosła z jego krwi. Dlatego na razie 2000 lat trwamy jeszcze. Może mało, no ale jesteśmy. I właśnie ten pokój chrystusowy to też z krzyża, no bo jak tą pietę się zobaczy w Rzymie, no to tutaj ruch, wszystko. Ten plac kiedyś, no teraz jest pusty, ale kiedyś był pełny i jednak człowiek momentalnie stoi przed tą pietą i jest zaniesiony jakby w innym świecie się znajduje, w świecie ciszy. Po prostu przeniesiony do świata Jezusa. I też skojarzyło mi się z tym, że przecież całe misterium męki pańskiej, później to ten pogrzeb, to był w ogrodzie. I po prostu jesteśmy cali z Jezusa. No i Maria Magdalena też pomyliła Jezusa z ogrodnikiem, także Pismo Święte jest naprawdę wspaniałe z Panem Bogiem. Chciałam się tylko podzielić.
Z Panem Bogiem, Pani Gabrielo.
Grzawać, ale to bardzo piękne dzielenie. Tak słuchając głosów Państwa i tych telefonów, żałuję, że ja tyle czasu zająłem na antenie, mogłem skrócić swoje rozważania, bo te są naprawdę równie piękne. Odrzucenie, może zaczynając od tej pierwszej kwestii, jeśli mogę coś dodać, czy także podzielić się tym, co ze Słowa Bożego wynika tej niedzieli, odrzucenie Mesjasza przez faryzeuszy ma bardzo wiele poziomów i tu się cała właściwie mozaika powodów także układa. Nie tylko, czy nie myślę, żeby tylko rządza władzy rzeczywiście tutaj odgrywała ważną rolę. Faryzeusze byli takim ugrupowaniem, które sprawowało w pewien sposób rząd dusz w narodzie żydowskim. Wbrew temu, co często myślimy, także czytając to ugrupowanie, czy sektę, czy też wspólnotę przez pryzmat tekstów nowotestamentowych, oni nie byli złymi ludźmi. To byli ludzie, którzy nałożyli na siebie wymagania tak surowe jak kapłani w świątyni jerozolimskiej. Oni żyli w stanie permanentnej czystości. Oni oczekiwali na przyjście Mesjasza i przygotowywali Izraela na przyjście Mesjasza. Oni wierzyli w zmartwychwstanie. Oni także Boga nazywali swoim Ojcem. Żyli w takiej wspólnocie stołu, modlitwy. To była fenomenalna grupa duchowa i do nich Żydzi przede wszystkim przychodzili po radę, czy patrzyli także na nich jako wzór życia duchowego. Myślę, że nie tylko ten rząd dusz, ale to oczekiwanie Mesjasza w ich przypadku było zupełnie różne. Oni nie mogli pogodzić się z Jezusem, który może uzurpował sobie według nich to prawo do bycia Mesjaszem, kiedy w ich mniemaniu to miał być odnowiciel. Także jednak ten, który wyzwoli ich z tej rzymskiej władzy i dominacji, król. To wiele ich łączyło mimo wszystko z Jezusem, ale ta kwestia właśnie mesjańska diametralnie różniła, także dlatego, że Jezus zachowywał prawo, ale miał do niego stosunek, właśnie wypełniał je miłością. Oni byli rygorystami z kolei i dla nich to prawo stanowiło sens życia, ale także sposób na przygotowanie świata na przyjście Mesjasza. Więc kiedy Jezus im kwestionował to ich podejście do prawa, to uderzał w samo serce także faryzaizmu. Oni się także bali, że to jest właściwie zniweczenie ich planów. No i oczywiście miał też powody, żeby ich krytykować, więc bardzo wiele rzeczy złożyło się, bo oni sami wykopali przepaść między sobą i ludźmi. Więc bardzo wiele rzeczy złożyło się na to, że rzeczywiście Mesjasz zostaje odrzucony przez swój naród, także i innych powodów. Bardzo mi się spodobała też ta winnica, krzyż, rzeczywiście krzyż opleciony winną latoroślą. Krzyż jako drzewo życia, które wyrasta czy rozrasta się w taką winną latorośl. To jest metafora, która łączy w sobie też obrazy Ewangelii Janowej. W nim właśnie żyjemy, owocujemy. Jesteśmy tylko w tej łączności z Chrystusem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Przynosimy te piękne owoce naszego chrześcijańskiego życia i rzeczywiście ta winna latorośl trochę nas przenosi także obrazem do rajskiego ogrodu Eden. Wino w ogóle kojarzy się winna latorośl z przymierzem, miłością, pokojem, obfitością czasów mesjańskich i tej obfitości doświadczymy wszyscy w Królestwie Bożym, a więc wracając jakby do tego stanu pierwotnej przyjaźni i bliskości z Bogiem. Więc ten symbol piękny winnej latorośli sięga także do Królestwa Bożego. Przekracza nasz ludzki świat.
Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Ja spotkałem się z opiniami niektórych osób duchownych, kaznodziejów gdzieś w internecie, czy z prywatnymi opiniami tych osób, że ta księga Izajasza, te fragmenty mają jakieś analogie współczesne, czy w Polsce, czy w Europie. Nie wiem, co na ten temat sądzić i co szanowny gość mógłby na ten temat powiedzieć. Dziękuję, z Bogiem.
Przepraszam, czy ja dobrze dosłyszałem, mają analogie, tak?
Tak, że sytuacja w naszym kręgu cywilizacyjnym obecnie troszkę przypomina sytuację ówczesną Izraela.
A, to ciekawe stwierdzenie. Oczywiście księgi prorockie mają to do siebie, że są adresowane do bardzo konkretnych odbiorców. Na przykład Izajasz, właściwie potężna księga, prawda, bo to jest 66 rozdziałów. Od proto Izajasza, który liczy sobie 39 pierwszych rozdziałów, przez Izajasza drugiego od 40 do 55 i od tego trzeciego, czyli 56-66. Mamy właściwie trzech autorów w tej księdze, czy teksty pochodzące z różnych epok. Wszyscy oni są jakby w tej szkole wielkiego pierwszego Izajasza i właściwie adresuje się tam bardzo różne wydarzenia od VIII wieku aż do czasów wygnania, a nawet powygnaniowych, kiedy Izrael wraca ze swojej niewoli. Takim motywem łączącym jest oczywiście teologia, która się tam znajduje, obraz Boga, ale także ta postać pierwszego Izajasza, którego myśli inspiruje jego uczniów, bo twierdzi się, że to jest właśnie cała szkoła potężna proroka Izajasza. I oczywiście teksty prorockie, te teksty konkretne, które powstały między VIII, powiedzmy, a VI wiekiem przed Chrystusem, no, są bardzo precyzyjnie zaadresowane do ludzi, którzy żyją w Izraelu, później na wygnaniu, w Babilonii, wracają, mają swoje problemy. One mówią o wojnach, które możemy także zidentyfikować, wojnie syroefraimskiej, choćby nawet 735-732 przed Chrystusem. One mówią o konkretnych władcach, Achazie, Ezechiaszu. Rzeczywiście Izrael przeżywa wówczas różne koleje losu, odchodzi od wierności przymierzu Pana. Innymi słowy, opisuje się tam grzechy narodu, które są uniwersalne, to znaczy łamanie przymierza, niedocenianie Bożych darów, ten wzór jakby grzeszności ludzkiej i miłosierdzia Bożego jest ten sam przez wieki. Z tą samą troską Bóg pochyla się nad swoimi wybranymi, kiedy już nie może inaczej ich jakoś wprowadzić na drogę nawrócenia, to karze oczywiście, ale przebija z Izajasza także ogromna miłość. Ta właśnie pieśń o winnicy to świadectwo takiej miłości Boga do Izraela, Boga, który uczynił tak wiele i tej małżonki, która jest mu tak niewierna. No, czy nie odnajdziemy się w tych obrazach izajaszowych? Oczywiście, że każdy z nas, także chrześcijanin, odnajdzie się tutaj w tym dramacie także miłości, która rozgrywa się między Bogiem i człowiekiem, jest miejsce i na otwartość, i na oddanie, i na świętość także człowieka. I oczywiście jest miejsce na nasz grzech i na nasze upadki. Izajasz głosi także, oprócz Bożej miłości, Boga, który działa w historii, który kreuje tę historię swojego narodu. Podobnie jak w naszych czasach oczywiście Bóg nie jest demiurgiem, który przypatruje się światu z daleka, stworzywszy go, ale aktywnie także przez ludzi uczestniczy w tej historii, tworzy ją, zasiewa w niej swoje słowo. Więc jak najbardziej. Księgi prorockie, drodzy Państwo, czytane w perspektywie wiary, rzucają mnóstwo światła na nasze wydarzenia życia codziennego.
Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, ojcze, księże Marcinie, kochany profesorze i ojcze Dawidzie. W pewnym momencie, bo to jest tak brzemienny w ogóle ten tekst u tego Izajasza, tak smutno i tak przykro brzmi tutaj to stwierdzenie, że zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana osty ciernie. I w pewnym momencie ksiądz profesor powiedział, że to jednak to prowadzi jako zachęta do opamiętania się. Mnie to słowo uderzyło, ponieważ to słowo również występuje w czytaniach z ubiegłej niedzieli. Tylko że rdzeniem tej zachęty do opamiętania się jest słowo pamiętać. Wielkich dzieł Boga nie zapominać. To jest właśnie to jakieś przyprowadzenie z powrotem do zdrowej, pięknej winnicy. No przecież czy myśmy mogli w naszych czasach sobie wyobrazić, że nam Jan Paweł II, święty papież, taką winnicę ukaże, Kościół w takiej formie, aż po krańce ziemi, i żeśmy tyle mieli tych przeżyć, a jednak mimo wszystko ciężko jest z tą wiernością i z tą konsekwencją w tym wyznawaniu tego, czego byliśmy świadkami. Dlatego mówię, to jedno słowo mnie przykuło, właśnie opamiętanie, i tam jest ta zawarta zachęta do pamięci, żebyśmy nie zapominali, bo Kościół jest definiowany jako pamięć na przeszłość i prorokowanie na przyszłość. Dlatego Bóg zapłać z całego serca księdzu profesorowi, ojcu Dawidowi. Jakoś tak się, no, tutaj trzymajmy rzeczywiście. Te telefony były fascynujące. Ja wszystko słuchałem dzięki ojcu Dawidowi w słuchawce telefonicznej. Bóg zapłać. Proszę serdecznie księdza profesora Witczyka pozdrowić, bo to jest naprawdę geniusz, jeżeli idzie o Słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy.
No bardzo dziękujemy. Tak, to jest kolejny głos, który właśnie zachęca nas do tego, żebyśmy rozbudowali tę naszą partię telefonów, też głosów od Państwa. Fantastyczna jest ta egzegeza, szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba to tłumaczenie tego opamiętania czy nawrócenia. Rzeczywiście w zeszłą niedzielę mieliśmy to słowo, które mocno wybrzmiewało w Ewangelii także Mateuszowej. Tam drugi syn opamiętał się i poszedł pracować w winnicy ojca. Tam się używa ładnego greckiego słowa metomelomai, które oznacza dosłownie pożałował, zmienił swoje nastawienie i próbował naprawić coś przez swoje czyny, czyli przez to, że poszedł jednak i pracował u ojca. I myślę sobie, że w tym naszym nawróceniu, opamiętaniu, to pięknie wybrzmiewa rzeczywiście dzisiaj u Izajasza, jest mnóstwo z pamięci o tym, co otrzymaliśmy od Boga. Innymi słowy, nawracać możemy się wówczas, kiedy uświadomimy sobie, przypomnimy, będziemy pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił, ile nam dał. To jest to pytanie, które wybrzmiewa także bardzo mocno w tym pierwszym czytaniu naszej niedzieli. Co jeszcze mogłem Ci uczynić? To samo pytanie usłyszał jeden wielki grzesznik w historii Izraela. Usłyszał je król Dawid w drugiej księdze Samuela, w 12 rozdziale po tym strasznym grzechu z Batrzebą. Bóg właściwie nie zasypał go groźbami, nie zasypał go właśnie przekleństwami jakimiś, czy też nie wypominał mu także strasznie grzechów. Wypominał tylko jedną rzecz. Pojawia się wtedy w tej historii Dawida litania dobrodziejstw. Pan przypomina wszystko, co dał Dawidowi, i na końcu pyta, czego ci jeszcze brakowało? Dlaczego się zbuntowałeś? Więc ta pamięć o tym, co otrzymaliśmy od Pana, ona prowadzi do nawrócenia. Bardzo dziękuję za ten motyw rzeczywiście, który także mnie uderza w tym pierwszym czytaniu.
Prosimy, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Jesteśmy na antenie, tak?
Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, dosyć istotne.
A kto jest z nami? Możemy poznać pani imię?
Agnieszka. Jeżeli ktoś umrze niespodziewanie, nagle i nie zdąży się wyspowiadać, a ma na duszy grzech ciężki, czy taki człowiek może liczyć w ostatniej minucie swojego życia na to, że Pan Bóg go przyjmie do nieba i nie zasłuży na piekło? Że Pan Bóg posłucha tego ostatniego westchnienia, że człowiek chciał się jednak nawrócić, a ma na duszy grzech ciężki. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Agnieszko. Pozdrawiamy.
Bóg zapłać. Ważne pytanie, na które do pewnego stopnia może odpowiedzieć wielki święty Kościoła katolickiego Jan Maria Wianney, który mówił, że kiedy matka samobójcy przyszła do Jana Marii Wianeya, pytając, co będzie z moim synem, czy on się zbawi, ten, który sam targnął się na swoje życie i zabił się. Jan Maria Wianney mówi, pomiędzy mostem a tą taflą wody, do której on skoczył, było jeszcze mnóstwo czasu. Innymi słowy sugerował, że jeśli ten człowiek w tym ułamku sekundy nawet wezwał Pana, żałował za swój czyn, czy też po prostu z ufnością, czy nawet w okrzyku jakimś takim desperacji wezwał swojego Boga, to mu zostanie policzone. Także miłosierdzie Boże jest nieogarnione, jest dla nas także tajemnicą. Tajemnicą jest dla nas także to, co dzieje się z nami w tym momencie, kiedy przechodzimy na drugą stronę, ten sąd, który już wówczas dokonuje się cząstkowy. Ale jedno jest pewne, jeśli to nasze życie, także ochrzczonych w jakimś sensie opieraliśmy na Bogu, jeśli nawet drążyły nas jakieś grzechy i niszczyły nas jakieś grzechy, jeśli znajdziemy w sobie tyle ufności, żeby wezwać Go i zwrócić się do Niego o pomoc i wołać o Jego miłosierdzie, to absolutnie to miłosierdzie nas ocala. Tym ostatnim, jak mówi Jan Maria Wianney, nawet ułamku sekundy.
Ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej, był naszym gościem w ramach audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję Państwu za te wszystkie wspaniałe głosy i za tą piękną audycję.
Dziękujemy również. Niech to Słowo Boże nas prowadzi. Dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za dzisiejsze telefony, za to nasze spotkanie ze Słowem Bożym. A teraz od teorii chcemy przejść do praktyki życia.